Cieszę się, że znów mogę przed wami stanąć, drodzy. I tym bardziej, że chcę mówić dzisiaj o czymś bardzo, bardzo sympatycznym i bardzo przyjemnym, bo właściwie niewiele jest milszych i przyjemniejszych tematów dla kaznodziei niż ten, który traktuje o niebie. Chcę dzisiaj mówić właśnie o tym i swoje kazanie zatytułowałem W niebo wzięci. Chciałbym, żebyśmy się tak czuli właśnie, mając świadomość tego, co Bóg przygotował nam. Natomiast jak się rozglądamy dookoła, poza tą salą oczywiście, rozglądamy się dookoła w świecie, to mam wrażenie, że wielu ludzi żyje tak, jakby się chciało zgodzić z poglądem, który wyraził swego czasu francuski filozof Jean-Paul Sartre, który powiedział: wszystkie rzeczy są takimi, jakimi je widzimy, a poza nimi nie ma niczego. I wielu ludzi żyje tak, jakby faktycznie poza tym, co nas otacza, już nic więcej nie było, już niczego nie moglibyśmy się spodziewać. I dzieje się tak dlatego, że jest to chyba jednym z takich najbardziej skrywanych sekretów piekła. Właśnie jest tym fakt o tym, że coś jest więcej, coś jest wspanialszego, coś jest lepszego niż to, co spotyka nas tutaj na ziemi. I diabeł robi wszystko, żeby przed ludźmi zakryć tę wielką prawdę o tym, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I dlatego w świadomości wielu ludzi to, co nazywamy niebem, to, co nazywamy wiecznością, kojarzy się w sposób bardzo negatywny. I tak kreują to media, tak kreuje to wielka literatura i często bezwiednie, może nieświadomie nawet, podzielamy ten pogląd, idziemy za tym. Wielu ludzi myśli, że piekło to będzie takie ciekawe miejsce, które przypomina coś w rodzaju klubu nocnego, gdzie będzie się toczyło ożywione życie rozrywkowe i będą wszyscy fajni ludzie się znajdowali. Natomiast do nieba trafią ci wszyscy sztywniacy, nudni i posępni i nieciekawi po prostu. Tacy bezpłciowi, tak jak aniołowie są bezpłciowe. I w niebie znajdą się ci wszyscy nudziarze, którzy tutaj całe życie nam zatruwają na ziemi, mówiąc o tym, tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno i tak dalej. I tak wielu ludzi myśli, że tak naprawdę jest. I niebo kojarzy się jako takie niekończące się nabożeństwo, gdzie wszyscy są ubrani w takie długie, białe, powłóczyste szaty, bez końca śpiewają, bez końca się modlą i nic się nie dzieje. Jakiś taki trwa bezruch, jakaś trwa taka nuda straszna. Bo dla wielu ludzi rzeczywiście z tym się kojarzy nabożeństwo, z czymś, co jest nudne po prostu. Ale tak nie jest. Dobra nowina na ten temat jest taka, że jest to całkowicie nieprawdziwy obraz, całkowicie mylna świadomość tego, co dotyczy naszej wieczności. W ogóle, kiedy mówimy o wieczności, kiedy przywołujemy to pojęcie wieczności, to myślę, że najczęściej odnosimy je do czasu. Kiedy patrzymy na to, z czym miałaby się nam kojarzyć wieczność, to odnosimy ją do czegoś, co trwa bez końca. Wieczność dla nas najbardziej jakby zrozumiała jest właśnie w ten sposób. I kiedy mamy takie zniekształcone wyobrażenie tejże wieczności, to wydaje nam się to straszliwie nieciekawe. Jeśli coś, co jest z natury nudne, będzie trwało wiecznie, bez końca, to jest to nie do pomyślenia. Po prostu szkoda gadać. I myślę, że jest to jeden z powodów, dla których wielu ludzi woli się trzymać z daleka od chrześcijaństwa, wierząc, że ono nie ma im niczego tak naprawdę do zaoferowania, niczego, co jest ciekawe, niczego, co jest pociągające, niczego, co jest intrygujące, intensywne i dobre. Jeśli ktoś ma właśnie taki obraz chrześcijaństwa i taki obraz Boga, który jest jedynie tym, który znajduje jakąś dziwną przyjemność w tym, że wytycza nam granice, zamykając nam dostęp do wielu rzeczy, które są ciekawe, a jak z tym jest naprawdę, mówiłem wczoraj, to tak nam się kojarzy wieczność. Natomiast myśląc o wieczności, powinniśmy to swoje wyobrażenie zrewidować. Oczywiście najpierw powinniśmy je zrewidować, uciekając od od tej całej koszmarnej pomyłki mówiącej o nudzie, bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale nawet też powinniśmy je zrewidować, mając na myśli jedynie coś, co trwa, coś, co trwa bez końca. I ważne jest przede wszystkim to, abyśmy akcentowali nie tyle nieskończoność, ile jakość tego, co Bóg przygotował dla nas. Ten ciężar gatunkowy wiecznego życia, tego, co się rozpocznie po naszym zmartwychwstaniu. Żebyśmy na tym się przede wszystkim skupiali, żebyśmy mogli docenić i cieszyć się, że takie życie właśnie, takie życie o ogromnym ciężarze gatunkowym i ogromnej wartości, ogromnej jakości będzie naszym udziałem. I będę się starał troszkę więcej o tym powiedzieć dzisiaj. Na taki ślad naprowadza nas apostoł Paweł, kiedy pisze do Efezjan w swoim liście, w pierwszym rozdziale od 15 wiersza, kiedy mówi, przeto modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jakie jest bogactwo chwały, które jest naszym przeznaczeniem, które ma być naszym udziałem. Żebyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały, do której nas powołał. Tak jak niesamowitym jest odkrycie, że Bóg stworzył 230 tysięcy różnych gatunków kwiatów, żeby nas cieszyć, tak niezwykłym powinno być dla nas odkrycie, że Bóg przeznaczył nas do ogromnego bogactwa chwały. I to jest istotne dla naszego życia już tu na ziemi. Niezwykle istotne, żebyśmy mieli tego świadomość już tu, że niebo, wieczność, to nie jest coś jedynie, co rozpocznie się wprawdzie i będzie czymś miłym, ale będzie dotyczyło jedynie życia po śmierci. Bardzo ważna jest świadomość tego, że niebo jest czymś, co ma znaczenie już dla nas tu i teraz. I to nie jest coś, na co jedynie musimy czekać, tutaj męcząc się straszliwie, jeśli komuś przypadło w udziale życie trudne, ale świadomość tego, co jest związane z wiecznością, rzutuje na naszą teraźniejszość, budząc w nas radość, wyzwalając siłę, wyzwalając w nas chęć uwielbiania Boga, a to w rezultacie daje nam nadzieję, daje nam motywację do walki z przeciwnościami, to daje nam uleczenie z tych naszych zranień, które są naszym udziałem, które się kumulują w ciągu naszego życia. I to sprawia, że nie zbaczamy z właściwego kursu naszego życia. Jeśli w ten sposób kształtujemy swoje życie, to sprawia, że nie zbaczamy z właściwego kursu naszego życia, bo nasz wzrok, nasze serca, nasze myśli kierują się ku temu, co jest w górze, nie ku temu, co na ziemi, bo to, co na ziemi, nie jest wszystkim. I to jest bardzo ważna rzecz, o której nie możemy zapominać, że to, co jest na ziemi, nie jest dla nas wszystkim. Ale to, co jest w górze, to, co Bóg przygotował, to jest tą istotą naszego życia. I jeśli będziemy się próbowali, uczyli kierować takim myśleniem, to Bóg będzie nas leczył z tego, co tutaj nas przygniata, z tego, co tutaj nas obciąża. I to jest właśnie ten skutek nieba, który już tutaj zaczyna się dziać. Już tutaj zaczyna na nas oddziaływać. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdział, 18 wiersz, gdzie on pisze, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Pomyślmy sobie, ja nie chcę powiedzieć, że to, co ktoś przeżywa, jest mało ważne, że to nie ma większego znaczenia, że to jest drobne i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. To mogą być naprawdę poważne problemy, to mogą być naprawdę poważne zranienia i ciężary, które nosimy, ale Paweł pisze, one nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czyli jeśli teraz dokucza nam jakieś brzemię, jakiś ciężar, coś nas zasmuca poważnie, to o ileż bardziej będzie nasze życie odmienione, o ileż bardziej to, co dobrego nas spotka w niebie, przewyższy to, co złego nas spotyka tu, o ileż bardziej. W liście do Rzymian w innym miejscu, w 5 rozdziale, czytamy, że stojąc w łasce, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I tutaj Paweł zwraca uwagę na to chlubienie się. Chlubienie się. Chlubić się to znaczy być dumnym z czegoś. To znaczy poczytywać coś sobie za zaszczyt, za najwyższy honor. W obu tych fragmentach, w 8 i w 5 rozdziale listu do Rzymian i w wielu innych miejscach Biblii, mowa jest o chwale właśnie. W liście do Efezjan czytamy o bogactwie chwały. Czytamy o Bogu nazwanym Ojcem chwały. W liście do Rzymian czytamy o nadziei chwały. Czytamy o chwale, która ma się nam objawić. Czymże jest ta chwała, która nas ma pociągnąć? Samo słowo chwała, po grecku oddane jako doxa, a hebrajskim odpowiednikiem tego słowa jest określenie kabot, ono w oryginalnym, codziennym języku greckim oznaczało opinię albo mniemanie, ale Nowy Testament zupełnie nie używa tego słowa w takim znaczeniu. Natomiast w Nowym Testamencie to słowo użyte jest w znaczeniu blasku, czegoś, co dodaje komuś znaczenia dosłownie ciężaru. Ale ciężaru nie na zasadzie brzemienia, tylko czegoś, co nazwalibyśmy ciężarem gatunkowym, jakby tym, co ma swoją wagę, tym, co ma swoją wartość. Ponadto to oznacza bogactwo i znaczenie społeczne. Takie jest biblijne znaczenie słowa chwała. Ojciec chwały, nasz Bóg, to jest ten, który jest jej początkiem i ten, który jest jej źródłem. Od Niego pochodzi wszelka chwała, czyli od Niego pochodzi wszelkie znaczenie, wszelki blask i wszystko, co ma swoją wartość. W związku z tym każdy rodzaj chwały, który nie pochodzi od Boga, jest chwałą fałszywą. Jest chwałą udawaną, jest blaskiem nieprawdziwym. To tak jak mamy do czynienia z prawdziwym złotem i z tombakiem, który udaje złoto. Z pozoru wydaje się, że to jest to samo, ale w rzeczywistości to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Tylko jedno jest źródło prawdziwej chwały na ziemi i tym źródłem jest Bóg. Nasz Ojciec jest istotą niewyczerpaną w swoim bogactwie, obfitującą w majestat, w potęgę, w znaczenie, w piękno, w dostojeństwo, do tego stopnia, że to się aż przelewa. To jest tak obfite, że to się aż przelewa na zewnątrz, manifestuje się na zewnątrz. Bóg tą chwałą aż tak obfituje, że udziela jej nam. W szczególności swojemu najważniejszemu stworzeniu, czyli człowiekowi. Do czego tu na ziemi możemy przyrównać to doświadczenie chwały? Bo jest to dla nas pojęciem dosyć abstrakcyjnym, dosyć mistycznym może. Ale myślę, że takim doświadczeniem na poły mistycznym i ci, którzy kochają góry, będą doskonale rozumieli to, jest właśnie sytuacja, kiedy znajdujemy się w górach. I te widoki, które nas otaczają, zapierają nam dech w piersi, bo ich piękno jest tak poruszające, tak niezwykle widoczne, tak wyraziste, tak wszechogarniające, że aż jesteśmy tym przytłoczeni, aż niejako czujemy taki ból, ale nie jest to ból, który powoduje cierpienie, tylko czujemy aż taki ciężar, właśnie ten kabot, tej chwały przyrody, która nas otacza, a Ojcem chwały jest Bóg, to On to stworzył. To też jest niesamowite, kiedy się zastanowimy nad tym pięknem, który nas otacza, jeszcze nie wszystko zdołaliśmy zniszczyć na szczęście na ziemi. Jak dobrze jest się zastanowić w takich momentach, jak niezwykły jest Bóg, który powołał do życia taki ogrom piękna, żeby dostarczał nam radości. Znowu się odwołam do tych 230 tysięcy gatunków kwiatów, bo zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Nigdy się nie zastanawiałem, że jest aż tyle. Pomyślmy sobie, jak niezwykły jest Bóg, który stworzył 230 tysięcy gatunków kwiatów, które służą przede wszystkim temu, żeby cieszyć oko, żeby nas radować, żebyśmy doznali takiego uczucia szczęścia wynikającego z obcowania z pięknem. I kiedy pomyślimy sobie, że Bóg jest istotą, jest tym, który kocha piękno, to nie możemy wtedy wieczności utożsamić z czymś, co jest nudne i pospolite. Na drugim biegunie zobaczmy, ile na świecie jest brzydoty i skąd pochodzi brzydota. To, co stworzył Bóg, było piękne i doskonałe. To, co tworzył upadły człowiek, czasem stara się być piękne, ale często jest po prostu brzydkie. Często jest po prostu obrzydliwe, jest wstrętne. Bo ojcem grzechu jest diabeł i ojcem brzydoty jest diabeł. Także spójrzmy na to w ten sposób. Czy chcemy całą swoją resztę życia, czyli całą wieczność, spędzić w otoczeniu brzydoty, czy w otoczeniu piękna? Kiedy nasze dusze przeżywa to piękno w czystej postaci, kiedy obcujemy z przyrodą w czystej jej naturze, to kiedy dostrzegamy piękno w drugim człowieku, kiedy obcujemy z pięknem muzyki, z pięknem poezji, sztuki, wówczas dotykamy czegoś niezwykłego. To jest dla człowieka wrażliwego niezwykłe uczucie spotkania się z czymś, czego naprawdę do końca nie jest w stanie wyrazić. To obcowanie z pięknem tak naprawdę budzi w naszym sercu to coś, co pierwotnie stworzył w nas Bóg, bo zostaliśmy powołani do tego, żeby obcować z tym, co piękne, żeby obcować z tym, co doskonałe i z tym, co poruszające. Dopiero grzech człowieka sprawił, że odwróciliśmy się od tego i zaczęliśmy szukać zupełnie innych wartości. Ale kiedy spotykamy się z prawdziwym, niekłamanym, niesafałszowanym pięknem, wtedy budzi się w nas coś, co jest nieporównane. Budzi to w nas radość i poczucie szczęścia, które jest nieporównane i tak naprawdę nie do opisania do końca. To bardzo trudno jest wyrazić słowami. A to wszystko pokazuje nam na pewien przebłysk wieczności. To jest pewien cień wieczności, tej doskonałości, do której stworzył nas Bóg i w której chce nas umieścić. Pomyślmy sobie, że w naszym życiu tu na ziemi takie chwile zdarzają nam się raz na jakiś czas. Trochę, czasem w ogóle raz w życiu coś tak potężnie dotykającego nas, w sensie pozytywnym nam się zdarza. Że znajdziemy się w miejscu tak cudownie pięknym, że jesteśmy tym niezwykle poruszeni. Słyszałem opinię człowieka, który znalazł się w kanionie Colorado i mówi, że jak oni tam przyjechali jeszcze w nocy i kiedy przyszedł świt, wzeszło słońce i napełniło to miejsce blaskiem, kiedy zobaczył w całej okazałości to miejsce, to nie mógł powstrzymać łez. Płakał ze szczęścia, widząc takie piękno, mając możliwość obcowania z tak doskonałym pięknem, które stworzył Bóg. I kiedy nam coś takiego się może zdarzać raz na jakiś czas, to tam to będzie nas dotykało ciągle. I to nie w taki sposób, że w pewnym momencie się przyzwyczaimy i nam się to znudzi. Powiemy, już dosyć tego piękna, to już mnie w ogóle nie porusza. Tylko Bóg przygotował to w taki sposób, w takim bogactwie, w takim niezwykłym, w tak niezwykłej różnorodności, że będziemy ciągle i ciągle zadziwiani nowymi rodzajami piękna, które będą nas spotykały. Jeszcze do tego wrócę. W Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale czytamy takie słowa. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. I jak już powiedziałem, w każdym z nas gdzieś w głębi duszy tkwi takie pragnienie, które woła o spełnienie. Właśnie potrzeba miłości, potrzeba szczęścia, potrzeba znaczenia, poczucie wartości tego, kim jestem, tego, co robię. To jest dla nas zupełnie, całkowicie naturalne pragnienie. Tylko że jak dalej czytamy w tych słowach Księgi Kaznodziei Salomona, człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. Człowiek żyjący bez Boga nie może pojąć tego, co ogląda, nie może temu przypisać właściwego określenia twórcy, nie może przypisać temu imienia twórcy. I dlatego szuka spełnienia swoich pragnień, tego właśnie szukania szczęścia, znaczenia, wartości swojego życia i siebie samego. Szuka tego zupełnie nie tam, gdzie one się znajdują, ale tam, gdzie tak naprawdę nie ma okazji, nie ma możliwości ich znaleźć. Czyli na przykład w czymś, co z natury jest dobre, ale staje się idolem, kiedy nasze serce uczyni to najwyższym dobrem w naszym życiu. Każde dobro, które znajduje się poza Bogiem, jest dobrem fałszywym. Każde dobro, które byśmy chcieli określić jako dobro absolutne, jako dobro źródłowe, jako dobro początkowe. Nie chcę powiedzieć, że poza Bogiem i poza chrześcijanami nie istnieje dobro, bo to jest nieprawda. Ale nie jest to dobro, które znajduje swoje źródło. Bo źródłem dobra jest tylko i wyłącznie Bóg i nie ma innego źródła dobra. I znowu, choćbyśmy spotkali gdzieś te przebłyski przyszłej chwały, obcując z jakimś dobrem, choćby ze sztuką, która nie ma Bożego pochodzenia, to zawsze będzie to jedynie jakiś przebłysk, to będzie jakieś mgnienie. I to nie jest tym czymś, do czego stworzył nas Bóg tak naprawdę. Biblia jest bardzo oszczędna w słowach, jeśli chodzi o to, co się wiąże z wiecznością. Uchyla nam jedynie niejako rąbek tajemnicy. Jan, który był umiłowanym uczniem Jezusa, doznał takiego objawienia Bożej chwały, objawienia nieba, objawienia wieczności, które przekazał w księdze Apokalipsy. Ale nawet ten, jak ktoś zauważył, najbardziej emocjonalny i najbardziej wrażliwy uczeń Jezusa, napotkał na ogromne trudności, kiedy chciał to opisać słowami. I dlatego w Księdze Objawienia, w tych wszystkich miejscach, które dotyczą wizji Boga, wizji wieczności, on posługuje się porównaniami jakby, coś na kształt mówi, podobne do... To wszystko łączy z jakimiś obrazami, które zna z rzeczywistości ziemskiej, ale nie potrafi temu nadać właściwej rangi, właściwych słów, bo to przewyższa to, co potrafi ubrać słowa. Bo tak bardzo Boża wspaniałość i Boża doskonałość przewyższa nasze możliwości, możliwości naszego intelektu i możliwości naszego doświadczenia i możliwości naszego języka, żeby to opisać. Bardzo podobnie Paweł się do tego zabiera, mówiąc o tej rzeczywistości, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Cóż, właściwie nie mógł tego lepiej ująć tak naprawdę, bo jak się zastanowimy nad tym, oko ludzkie jest niezwykłym organem i cudownie stworzonym, rozróżniającym tysiące kolorów. Jak dołączymy do tego odcienie, to są wręcz miliony barw. Ale nie jest nieograniczone w swoich możliwościach. Są zwierzęta, które widzą lepiej niż człowiek. Nasze ucho potrafi rozróżniać niesamowite dźwięki w niesamowitej skali, ale też są takie zwierzęta, które mają znacznie lepsze zdolności słuchowe. Nasz węch dostarcza nam niesamowitych wrażeń, ale są zwierzęta, które lepiej czują, wyczuwają znacznie bogatszą paletę i z większą intensywnością te różne zapachy. Także nasze oko i nasze ucho są na miarę naszego życia tu na ziemi, tego bardzo ograniczonego. Poza tym myślę sobie też, że one zostały zdegenerowane przez grzech po prostu. I to się odkłada przez pokolenia. Że nie tyle Bóg wbudował pewne ograniczenia w nasze zmysły, ile sam grzech te ograniczenia powiększa. Ale nie to jest najważniejsze. Chodzi o to, że w tym, w czym teraz jesteśmy ograniczeni, w wieczności, te ograniczenia przestaną nas obowiązywać. I nagle, rozglądając się wokół, w Bożej wieczności, w tym, co Bóg przygotował nam, a czego my nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić dzisiaj, będziemy mogli to dostrzec, usłyszeć, poczuć w sposób o wiele bardziej wyraźny i doskonały niż cokolwiek, co tutaj możemy oglądać, dostrzegać i czuć. Smaki. Jak bardzo wrażliwi jesteśmy na różnego rodzaju smaki. Ale dopiero w niebie tak naprawdę pewnie dostrzeżemy całą potęgę smaku. Bo myślę, że będziemy tam jeść. W niebie będzie miejsce na odpoczynek, na regenerację sił po tych wszystkich ziemskich znojach, po pracy w pocie czoła, po tych wszystkich presjach, które nas tutaj dotykają, po tym, kiedy człowiek nie potrafi końca z końcem związać, bo brakuje mu wszystkiego i czuje się taki przytłoczony tym, i w niebie będzie mógł od tego wszystkiego odetchnąć. Ale to nie znaczy, że niebo to będzie czas, w którym będziemy leniuchować jedynie, kiedy to będzie czas bez ruchu, prowadzący do stagnacji i marazmu. Wręcz przeciwnie. Raz dlatego, że Bóg przygotował tam tak wiele wspaniałych i pięknych rzeczy, które będziemy mogli podziwiać, oglądać, żeby się nimi zachwycać, ale też dlatego, że będziemy mieli rolę, pewną rolę do odegrania. Wydaje się, cóż można robić w czymś, co jest doskonałe. Ale tak sobie wyobrażam, bo tak jak powiedziałem, Biblia jest bardzo, bardzo oszczędna w słowa, jeśli chodzi o opisy tej rzeczywistości. Tak sobie to wyobrażam, że w niebie, zresztą jest mowa o tym, że będziemy czymś zarządzać, tak? Tak sobie wyobrażam, że ta cała społeczność składająca się pewnie z milionów ludzi zbawionych, będzie musiała być zorganizowana, będzie ktoś tym wszystkim musiał kierować i zarządzać. I wyobraźmy sobie, jak teraz tu na ziemi często jesteśmy zniechęceni i tęsknimy za dobrze zarządzanym miastem, za dobrze zarządzanym państwem, bo kiedy nie zgadzamy się z jakimiś decyzjami polityków, którzy czymś kierują, że powinni zrobić to inaczej, powinni zrobić to tak, że to nie działa, tam nie działa, że ludzie są niekompetentni, którzy tym kierują i tak dalej. Wyobraźmy sobie w niebie ten doskonale funkcjonujący mechanizm ludzkiej społeczności, ludzi zbawionych, ludzi, którzy nie są chciwi, ludzi, którzy nie są przekupni, bo po co? Ludzi, którzy nie są zawistni, ludzi, którzy w doskonałej harmonii pracują dla siebie nawzajem, na swoją rzecz, pomagając sobie, wspierając się i uzupełniając się, jak będziemy mogli żyć w tak doskonale funkcjonującym organizmie, gdzie wszystko będzie działało bez zarzutu, dlatego że Bóg będzie nad tym czuwał, a my przemienieni przez Niego, uwolnieni od tych wszystkich naszych ograniczeń i przywar ludzkich związanych z grzechem, będziemy właściwie mogli pracować. Jaką przyjemność sprawia człowiekowi praca, która jest dobrze zorganizowana, która ma sens, która prowadzi do czegoś dobrego. I właśnie to będzie naszym udziałem. Tak jak mówiłem wczoraj, i to, co było Bożym zamysłem dla człowieka, że praca Adama nie przynosiła mu ani znoju, ani zmęczenia, dlatego że ta praca, którą wykonywał, nie była ograniczona wieloma rzeczami, które nas tutaj ograniczają. Takimi jak w przypadku uprawy ziemi, którą się zajmował Adam, różnego rodzaju szkodniki, przeszkody, klęski i tak dalej. To będzie naszym udziałem. Co z tym powinniśmy zrobić tak naprawdę? Bo jedna rzecz to kiedy sobie uświadomimy coś takiego, co jest przed nami. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, tu nie chodzi o to, żebyśmy jedynie teraz się poczuli pocieszeni tym, że jest nam wprawdzie tu ciężko, ale później będzie nam lepiej. Bóg patrzy na to inaczej. Bóg chce nas nie tylko pocieszyć, ale chce nas uwolnić od tego ciężaru. I dlatego tym, co jest dobre dla nas, jest taka modlitwa, wołanie do Boga: Panie, objaw mi swoją chwałę. Szukajmy takiego objawienia Bożej chwały tu i teraz w naszym życiu, które będzie działało na nas uwalniająco. Bo pozwoli nam zobaczyć Boże działanie wokół, kiedy zobaczymy, że nie żyjemy w jakimś bezsensie, nie żyjemy w jakimś świecie, w którym jesteśmy jakimś trybikiem zupełnie pozbawionym znaczenia. Ale zobaczymy też, że Bóg nad naszym życiem czuwa, że Bóg uczy nas dostrzegać piękno, które tu gdzieś jeszcze pozostało. Także potrzebujemy takiej modlitwy, w której Bóg będzie objawiał swoją chwałę, żeby nasze życie zostało uwolnione od pewnych ciężarów, od których da się je uwolnić już tu. Żebyśmy doświadczali takiego uwolnienia tym bardziej, tym mocniej, im bardziej doświadczamy w swoim życiu jakiejś straty czy poczucia braku. I to jest najlepsze lekarstwo na zranioną duszę, na złamane serce czy na poczucie pustki czy beznadziei, która potrafi nas okraść z tego, co najcenniejsze. I tym lekarstwem jest właśnie objawienie wieczności, które przychodzi do nas wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy. To objawienie Bożej chwały przychodzi do nas wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy. Bóg nie karmi nas tym z przyczyn rozrywkowych, żebyśmy poczuli jakiś dreszczyk emocji, ale przychodzi to do nas w chwilach, kiedy jest to naprawdę, naprawdę niezbędne, kiedy chrześcijanie są prześladowani, a w dzisiejszych czasach są prześladowani bardziej niż kiedykolwiek w historii, to ich doświadczenie chwały wzmaga odwagę i koi ból, któremu są poddani, będąc prześladowani. Ból nawet ten fizyczny. I kiedy w swoim sercu robimy Bogu miejsce najwyższe, zaszczytne miejsce, żeby przyjąć Jego chwałę, to te inne miłości i tęsknoty, te ziemskie miłości i tęsknoty nagle schodzą na dalszy plan, bo to, co wartościowsze, wypycha to, co mniej wartościowe z naszego życia. Kiedy myślimy o wieczności, to często koncentrujemy się na rzeczach, koncentrujemy się na niej w sposób polegający na tym, że tam będzie brakowało tego, co jest negatywne tu. Czyli wieczność jest dla nas miejscem, gdzie nie będzie śmierci, choroby, bólu. Ale warto patrzeć na wieczność też w sposób pozytywny, na zasadzie pewnych wartości dodanych, a nie tych ujętych. Czyli to, co będzie naszym udziałem, jaki nowy wymiar naszego życia zyskamy. Moja żona ma znajomą dziewczynę, wierzącą dziewczynę, która od dziecka porusza się na wózku inwalidzkim. I opowiadała jej, że w chwilach, kiedy czuje się przytłoczona tą swoją niepełnosprawnością, wyobraża sobie niebo i wyobraża sobie siebie w tej nowej rzeczywistości i pewien obraz szczególnie napełnia ją nadzieją wtedy, kiedy w końcu wolna biegnie bez zmęczenia, biegnie przed siebie, cieszy się tą możliwością ruchu. I to jest takie wyobrażenie, które rzeczywiście jest bardzo bliskie temu, o czym Biblia nam mówi. Są słowa w Księdze Izajasza, które z reguły interpretujemy zupełnie inaczej, ale popatrzmy na nie teraz w ten sposób właśnie. Ci, którzy ufają Panu, biegną, a nie ustają, wznoszą się w górę jak orły. To jest sytuacja, kiedy Bóg uwalnia nas od naszych obciążeń i od naszych ograniczeń. Jest wiele takich rzeczy, które różnią nasze życie tu od naszego życia, które przygotował nam Bóg, z których warto zdać sobie sprawę, żebyśmy inaczej mogli też spojrzeć na swoje życie tu. Bo kiedy żyjemy na ziemi, to wszystko dzieje się tylko raz. Tak naprawdę. Raz jesteśmy tylko dziećmi, prawda? Raz tylko uczymy się chodzić i uczymy się mówić i tak dalej. Raz idziemy do szkoły, później człowiek żałuje, że coś stracił w swoim życiu, coś przegapił, stracił jakąś szansę. Mówi, gdybym wiedział, jakie to jest wartościowe, jakie to jest ważne, Są ludzie, którzy żałują, że kiedy ich dzieci były małe, oni pracowali po wiele godzin i nie było ich w domu i nie widzieli, jak te dzieci się rozwijają. Jest coś, co się traci bezpowrotnie tu na ziemi, bo można to przeżyć tylko raz jeden. Pewnych rzeczy nie da się powtórzyć i one są nie do nadrobienia. Wieczność nie pociąga za sobą takich skutków, że coś omija nas definitywnie, że czegoś już nigdy nie będziemy mogli doświadczyć. Niebo to nie jest miejsce, w którym mamy tylko jedną szansę na coś. Poza tym oczywiście, że niebo to jest miejsce, w którym nie będziemy popełniać takich błędów. Będziemy wolni od dokonywania złych wyborów w swoim życiu. Po drugie, jak już powiedziałem, na wieczność patrzymy w kontekście czasu, czyli jak na coś, co się nie kończy. Ale wieczność to coś więcej. Wieczność to jest pojęcie raczej w ujęciu filozoficznym niż matematycznym. To znaczy coś, co jest nieograniczone, nie mające granic, w tych granicach, które wyznaczy nam Bóg, będziemy nieograniczeni. Ale to nie chodzi tylko o czas. Tutaj na ziemi jesteśmy ograniczeni praktycznie wszystkim, jesteśmy ograniczeni wszędzie, na każdym kroku, bo ziemia jest miejscem straszliwie zhierarchizowanym. Możemy sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, ale tak właśnie jest. Jesteśmy poddani ciągłym kategoryzacjom. Znajdujemy się w różnych szufladkach, no bo na ziemi są ludzie młodzi i są ludzie starzy, są ludzie ładni i są ludzie brzydcy, są ludzie zdrowi i są ludzie chorzy, są ludzie bogaci i są ludzie biedni, są ludzie mądrzy i są ludzie niemądrzy. Zawsze znajdziemy się w jakiejś kategorii tu na ziemi, w której będziemy gorsi od innych, w której będziemy ograniczeni. I nie ma ludzi na ziemi, którzy znajdują się zawsze we wszystkich kategoriach w tej lepszej przegródce. Także to zawsze nas ogranicza. Natomiast tam tego problemu nie będziemy mieli, bo wieczność to jest świat, w którym tego rodzaju ograniczenia nie istnieją. Jeżeli tutaj ktoś żyje w poczuciu braku czegokolwiek, człowiek jeżdżący na wózku, ktoś, kto jest samotny, ktoś, kto jest bezdzietny, To jeśli jest osobą wierzącą, może być pewny, że w niebie tego ograniczenia, tego braku, tego poczucia braku zostanie pozbawiony. Przenosi się do świata, gdzie będzie uwolniony od braku, który mu tutaj doskwiera. Poza tym ludzie, którzy żyją bez Boga, tu na ziemi, zwykle mają tak, że to życie na ziemi jest dla nich wszystkim, bo niczego więcej nie ma, tak jak powiedział Sartre. Życie jest takim, jakim je widzimy i poza tym nic więcej nie ma. I dlatego wszystko, co mogą zyskać, poznać, osiągnąć i zdobyć, mogą zrobić to tylko tu. I to dla nich jest życie w bardzo określonych granicach czasowych. Tych możliwości, okoliczności czasu, które są ich udziałem. Dlatego ci ludzie, którzy nie znają poczucia wieczności, odrzucili je, tak natarczywie starają się wykorzystać wszystko tutaj, co jest dla nich jakąś szansą. A jeśli nie wykorzystają, to mają poczucie ogromnej przegranej, bo mają świadomość przegranej ostatecznej. Jeśli ktoś jest biedny, to jest na zawsze biedny. Jeśli ktoś jest chory, to jest na zawsze chory. Jeśli ktoś jest przegrany, to jest na zawsze przegrany, bo niczego poza tym nie ma. To jest okrutna, straszna, przeraźliwa świadomość, którą diabeł chce zrzucić na człowieka, że nie ma żadnej nadziei, że nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej odmiany, nie ma na co liczyć, nie ma na co czekać. Że ten, który ma świadomość tego, czego nie ma tu i teraz, ma świadomość, że nie będzie mieć tego już nigdy. I to jest strasznie doskwierająca świadomość. I naprawdę życie wtedy wydaje się nie mieć sensu. I wielu ludzi z tym życiem się rozstaje, bo po co to przeciągać? Po co to przedłużać w ich rozumieniu? Ale nie tak jest z nami. Tu nie chodzi o drugą szansę. Tu chodzi o coś znacznie większego. Tu chodzi o to, że życia wieczności nie można porównać do życia tu na ziemi, że to jest drugi, lepszy rodzaj życia, ale takie samo życie. Bo to jest coś kompletnie od początku do końca innego. Innego i lepszego. Jeszcze jedna rzecz, która jest dla nas strasznym brzemieniem tu na ziemi, to jest świadomość śmierci. W doczesności śmierć bliskiej osoby jest doświadczeniem nieodwracalnej straty. Nieodwracalnej nigdy straty. Czymś, co jest ostateczne. Wobec wieczności śmierć jest rozstaniem na jakiś czas. Nie na zawsze, na jakiś czas jedynie. To jest tylko przerwa w życiu, jakby ktoś wyjechał, ale wróci do nas. Poza tym ten wierzący znalazł się w lepszym miejscu. On tak naprawdę zyskał, a nie stracił. To myśmy stracili, tracąc tę osobę, ale ona zyskuje. I też możemy na to spojrzeć zupełnie inaczej. Nie z takim bólem. Prawdziwe życie tak naprawdę się dopiero zacznie. To prawdziwe życie dopiero się zacznie, jeśli teraz patrzymy z żalem na to, co mamy i na to, czego nie mamy. Pomyślmy, że to jest jedynie epizod, to jest jedynie krótki epizod naszego życia, jak mgnienie oka. Tak krótki, jak mgnienie oka wobec wieczności. Wydaje nam się, że to się ciągnie, nasze życie, latami, ale w porównaniu z wiecznością to jest mgnienie oka. I gra toczy się o najwyższą stawkę. Tutaj nie chodzi o uniknięcie jedynie piekła i potępienia. Chodzi o znalezienie się w najlepszym możliwym miejscu na ziemi. Miejscu, które z niewyobrażalną nawiązką Bóg zrekompensuje nam wszystkie straty i braki doczesności, które są naszym udziałem tu. To jest coś, co z niczym się nie da porównać. I dlatego warto jest oczekiwać wieczności, bo ona daje nam pewność odmiany. Nawet jeśli ktoś jest zadowolony ze swojego życia i szczęśliwy z tego, co ma tu i ma prawo do tego i bardzo dobrze, że tak jest, to pomyślmy sobie, że to, czego będzie doświadczał w niebie, będzie zwielokrotnieniem tego, co dobrego doświadcza tu. I dlatego warto jest mieć świadomość tego, że to, co najlepsze, jest ciągle przed nami. To, co najlepsze, jest ciągle przed nami. I tu w doczesności jeszcze, bo Bóg chce nasze życie kształtować i zmieniać, i przede wszystkim w wieczności. Dlatego człowiek ufający Bogu żyje zawsze pełen nadziei, ma szansę, ma prawo żyć pełen nadziei i pełen radości właśnie w oczekiwaniu na to, że najlepsze jest przed nim. To nie jest tak, że myślimy sobie, to co dobre mogło nas w życiu spotkać, już nas spotkało, a teraz czekamy tylko na to, co nieuchronne. To jest straszna świadomość człowieka, który nie ma nadziei. Natomiast w naszym przypadku ciągle wiemy, że to co najlepsze jest dopiero przed nami. Co więcej, to najlepsze, które jest przed nami, nie trwa krótko, nie jest ulotną chwilą, ale będzie trwało bez końca. Tak jak mówimy, że to, co dobre, trwa krótko, ale nie tam, ale nie w niebie. To, co w niebie przygotował dla nas Bóg, to, co jest czymś najlepszym, będzie trwało bez końca. I nigdy się tym nie znudzimy i będziemy bez końca szczęśliwi, wdzięczni Bogu, że do takiej chwały nas powołał i do takiej chwały chce nas wprowadzić. Także cieszmy się tym, nie traćmy żadnej chwili naszego życia, ale cieszmy się tym, co jest przed nami, cieszmy się tym, co Bóg przygotował nam i bądźmy wdzięczni Bogu, że tak dobry jest dla nas, że zrobił dla nas tak wiele, tak dobrych rzeczy, na które tak naprawdę nigdy nie zasługiwaliśmy, ale je otrzymamy dzięki miłości Boga, dzięki ofierze Chrystusa. Amen.